podcast Polskiego Radia.
Żyjemy w czasach, w których na całe szczęście świadomość ekologiczna firm, instytucji, a także konsumentów cały czas wzrasta. Jesteśmy świadomi negatywnych skutków zmian klimatycznych, ale również to zagadnienie jest widoczne w zamówieniach publicznych. I właśnie tym tematem zajmiemy się w kolejnym odcinku podcastu Słowem o zamówieniach publicznych. Jest to podcast, który powstaje we współpracy Polskiego Radia, Urzędu Zamówień Publicznych, a także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. A w naszym studiu Polskiego Radia witam bardzo serdecznie naszych gości. Pani Iwona Ziarniak, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Dodam jeszcze, że pani Iwona jest ekspertem wspierającym głównie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności z branży informatycznej. Bardzo ciekawa branża.
Bardzo. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwu. Witam również pana Marcina Skowrona, radcę generalnego w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I witam również po raz kolejny w naszym podcaście pan wiceprezydent Sosnowca, pan Michał Zastrzeżyński.
Dzień dobry.
Dzień dobry. W takim razie zaczynamy od bardzo prostego i podstawowego pytania i może skieruję je do pana Marcina. Czym tak naprawdę są zielone zamówienia publiczne?
Zielone zamówienia publiczne to termin, który istnieje w świadomości publicznej od około 20 lat. Oznacza podejście ze strony instytucji, podmiotów zamawiających, które włączają kryteria i kwestie środowiskowe do procesu zakupowego, poszukując rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie pod względem środowiskowym, a to przekłada się na rozwój i popularyzację właśnie technologii środowiskowych, rozwiązań innowacyjnych i produktów bardziej zaawansowanych środowiskowo. Generalnie sektor publiczny ma duży potencjał, jeśli chodzi o kreowanie popytu na rozwiązania innowacyjne i produkty zaawansowane środowiskowo. No i należy oczywiście z tego skorzystać. A wiadomo, im większe jest zapotrzebowanie, to tym większa jest podaż takich produktów. Generalnie, aby zielone zamówienia były skuteczne, muszą być realizowane w sposób świadomy. I tutaj chodzi właśnie o świadomość zamawiających. To, jakie aspekty, w ramach jakich postępowań uwzględnić, tak, aby w ogólnym rozrachunku otrzymać zielony produkt. Sama ustawa, która jest ustawą proceduralną, a więc nie określa nam, co należy zakupić, tylko w jaki sposób przeprowadzić postępowanie, zawiera szereg możliwości uwzględnienia tych aspektów.
Bardzo dziękuję za ten wstęp, on już sporo wyjaśnia, ale ja jestem bardzo ciekawy, w jakich obszarach ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sama polityka zakupowa państwa odnosi się do zagadnień związanych no właśnie z tą zieloną sferą, ze środowiskiem, z ochroną środowiska. Może na początek pani Iwona.
A tak jak tutaj już pan Marcin wskazał, ustawa Prawo zamówień publicznych ma elementy, które zwracają naszą uwagę, że te aspekty środowiskowe są bardzo istotne i że poprzez nasze zachowania mamy możliwość oddziaływania na środowisko. A tak jak tutaj już właśnie zostało to wskazane, no musimy mieć na uwadze skalę rynku, gdzie jest bardzo dużo zamawiających, którzy stawiając określone wymagania, wpływają na wykonawców. Wykonawcy pośrednio wpływają na producentów, tak? Czyli w tym momencie jest możliwość kształtowania tych zachowań. I o to chodzi, bo ustawa Prawo zamówień publicznych promuje zrównoważony rozwój poprzez włączenie kwestii środowiskowych. I w samej ustawie Prawo zamówień publicznych te aspekty środowiskowe wybrzmiewają nam. To są narzędzia, z których zamawiający mogą skorzystać, tak? Także, ale to już jest taka czerwona lampeczka, tak, może nie czerwona, zielona, może w przypadku tego
bardziej
tematu.
Bardziej pasuje do tematu zdecydowanie.
Tak, żeby jednak zwrócić na to uwagę. I chociażby analiza potrzeb i wymagań, która rozpoczyna proces zakupowy. Konfrontacja z rynkiem, bo może nawet zamawiający nie ma świadomości, że dokonując danego zakupu, będzie miał możliwość oddziaływania na środowisko. Stąd też ta konfrontacja z rynkiem, podpowiedź bezpośrednio od tych, którzy będą realizować to zamówienie, jest potrzebna. No i nie spodziewajmy się, że to będą jakieś rewolucyjne zmiany i wpływ na oddziaływanie na środowisko, ale małymi kroczkami możemy mieć takowe oddziaływanie. A następnie, jak już zamawiający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, no to również te aspekty środowiskowe chociażby są wskazane przy określaniu cech w opisie przedmiotu zamówienia. I tutaj to określenie kryteriów środowiskowych, które właśnie może się odnosić do samego przedmiotu zamówienia, sposobu jego zrealizowania, ale te kryteria środowiskowe również mogą być kryteriami oceny ofert, czyli tam, gdzie zamawiający ma możliwość prowadzenia tej gradacji i promowania tych wykonawców, którzy właśnie będą oferowali rozwiązania no, najlepiej wpisujące się w elementy takie, które doprowadzą do tego, że właśnie będziemy mieli możliwość oddziaływania na środowisko i, no, i zmniejszenie tego negatywnego oddziaływania na środowisko. Stąd też jeszcze kwalifikacja podmiotowa, tak, czyli nie tylko sam przedmiot, ale również i określenie właściwości dla przedsiębiorców, którzy będą realizować zamówienia. Tutaj też zamawiający mają możliwość wykorzystania tych aspektów środowiskowych. I wszelkie warunki, które związane są z realizacją zamówienia, tutaj też wymagania co do sposobu zrealizowania, chociażby to, co się dzieje w usługach leśnych, gdzie no, przy zrywce w lesie już są konkretne przepisy, które wskazują właśnie, jak mamy zmniejszać ten negatywny wpływ na środowisko, na ten ekosystem leśny.
I w ten oto sposób, małymi kroczkami, o których pani wspomniała, przechodzimy z ustawy Prawo zamówień publicznych do polityki zakupowej państwa. I tutaj pytanie, no chyba dobrym adresatem w tym zakresie będzie pan Marcin. Panie Marcinie, jak to wygląda właśnie w tym zakresie polityki zakupowej państwa? Ile w niej zielonego koloru?
Muszę przyznać, że całkiem sporo. Zielone zamówienia to jeden z priorytetów polityki zakupowej państwa. Warto wspomnieć, że polityka zakupowa państwa jest traktowana jako taki swoisty dokument o charakterze strategicznym, który jest skierowany do jednostek administracji rządowej. Są to nie tylko ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ale również cała administracja rządowa terytorialna, a więc również urzędy wojewódzkie, administracja zespolona, niezespolona, a więc tak naprawdę jest to krąg ponad 2000 adresatów. Polityka zakupowa mówi, iż podmioty te muszą dążyć do uwzględniania tych wymogów środowiskowych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i powinny również takie podejście stosować do tych zamówień, które wymykają się ze względu na niską wartość spod tutaj reżimu ustawowego. A więc chodzi tak naprawdę o to, aby przystępując do postępowania mieć w tyle głowy, że te wymagania środowiskowe należy uwzględniać. No i tutaj w ramach polityki zakupowej przewidziane są liczne działania edukacyjne, właśnie skierowane między innymi do jednostek administracji rządowej, ale nie tylko, również do jednostek samorządowych, z racji tego, iż tutaj największa liczba i największa wartość tych zamówień to jest udzielana również przez jednostki samorządowe. Działania te edukacyjne obejmują również szkolenia w zakresie zielonych zamówień, a więc tutaj nakreślenie tych możliwości, prawnych możliwości uwzględnienia tych czynników, a także pokazanie przykładów, gdzie takie wymogi środowiskowe zostały skutecznie zastosowane. Także myślę, że to jest takie podejście, które jest pożądane przez zamawiających i w łatwy sposób ukazuje im ten efekt dodany, jeśli chodzi o zastosowanie tych czynników i wymagań środowiskowych.
To w takim razie idziemy za ciosem i dwa terminy przyznają państwo, które brzmią bardzo obiecująco: ekogmina i ekoinstytucja, ale skupimy się bardziej na ekogminie, bo ja jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób zamawiający z jednostek samorządu terytorialnego, a przedstawiciela, przypomnę, właśnie takiej jednostki ma mamy tutaj, pana wiceprezydenta miasta Sosnowiec. W jaki sposób samorządy mogą budować tę rzeczywistość zieloną wokół nas i w jaki sposób rzeczywiście tutaj zamówienia mogą być pisane niejako zielonym tuszem?
Dokładnie. Bycie eko jest aktualnie modne, ale...
Ale i konieczne.
Dokładnie, i konieczne. I uzasadnione również ekonomicznie, czyli de facto jako dysponent środków publicznych, poprzez działania proekologiczne, poprzez kształtowanie procesu udzielania zamówienia publicznego z uwzględnieniem zielonych zamówień publicznych, możemy w sposób efektywny wydatkować środki publiczne. I z jednej strony ten aspekt ekonomiczny jest istotny, ale z drugiej strony przecież każda gmina powinna dbać o poziom i komfort życia naszych mieszkańców, tak aby niwelować zmiany klimatyczne, aby dostosowywać swoje możliwości, swoją infrastrukturę do tego, co dzieje się z pogodą. Przecież de facto wrzesień ubiegłego roku pokazał nam, jak przyroda potrafi być niszczycielska.
Niestety.
I de facto zacznę od tego obszaru, czyli szeroko rozumianej retencji. To jest ogromne wyzwanie przed gminami, szczególnie gminami silnie zurbanizowanymi, tak mamy na przykładzie województwa śląskiego, gdzie mamy de facto wszystkie gminy skupione w jednym miejscu i my musimy się zastanowić, w jaki sposób niwelować negatywne skutki intensywnych opadów deszczu. Nie da się ich całkowicie uniknąć tych negatywnych skutków, ale możemy ograniczyć te skutki. I tutaj istotnym elementem z punktu widzenia gminy jest stosowanie przepuszczalnych nawierzchni, czyli nie kostkowanie wszelkiej powierzchni, tylko stosowanie ażurów, gdzie de facto część tego deszczu sobie będzie przesiąkała do gruntu. Stosowanie zbiorników retencyjnych, które w trakcie opadów deszczu będą przechwytywały ten deszcz, żeby nie obciążać strumieni i rzek tymi nadmiernymi ilościami wód opadowych, czy też roztopowych, bo też takie z takimi możemy mieć do czynienia. Drugi obszar związany z tym to jest szeroko rozumiane planowanie przestrzenne. Przecież mamy mapy zagrożeń przeciwpowodziowych i przygotowując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a doskonale wiemy, że jesteśmy na etapie dużej reformy planistycznej, czyli wprowadzania planów ogólnych, powinniśmy nie dopuszczać do sytuacji, w których zabudowania będą powstawały na obszarach zagrożonych powodziami. Bo to my jako samorządy jesteśmy za to odpowiedzialni. Jeżeli wydamy pozwolenie na budowę, bo de facto organy administracji architektonicznej budowlanej są po stronie powiatów, wydamy pozwolenie na budowę na takim terenie, to my odpowiadamy później za zabezpieczenie przeciwpowodziowe tych domostw, które na tym obszarze zostały wybudowane. Takim bardzo prozaicznym przyczynkiem do działań proekologicznych jest oczywiście czynnik ekonomiczny. I tutaj myślę, że wszystkie gminy zostały do tego skutecznie zmobilizowane po wzroście ceny energii elektrycznej i każdy się zaczął zastanawiać, w jaki sposób te negatywne skutki ograniczyć, no bo de facto chodzi o to, żeby budżetu gminy nie wyszczelić w kosmos, kolokwialnie rzecz ujmując. I tutaj mamy szereg działań, które mogą się do tego przyczynić, chociażby wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Jeszcze w wielu miejscach funkcjonują stare oprawy sodowe, które zużywają bardzo duże ilości
energii. Takie pomarańczowe, przypomnijmy, one są charakterystyczne.
Aczkolwiek powiem, że mieszkańcy się na tyle przyzwyczaili do tej ciepłej barwy, że modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe, które ma troszkę inną barwę, ona jest bardziej chłodna, powoduje, że trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, bo ten odbiór tego światła jest zupełnie inny. Ale jest to po pierwsze dbamy o środowisko, po drugie dbamy o finanse publiczne, a po trzecie możemy jeszcze to osiągnąć dodatkowy efekt, łącząc to z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem ulicznym. I oczywiście to jest pewna teza kontrowersyjna, niepopularna, ale warto zastanowić się, czy inteligentnie nie zarządzać oświetleniem ulicznym, to znaczy ograniczać zużycie energii elektrycznej w godzinach, gdzie de facto miasto śpi. Czyli mamy godziny późnonocne i być może warto oczywiście przy zachowaniu pewnych, czy też wszystkich wymogów wynikających z przepisów, czyli odpowiedniego doświetlenia, czy to ulicy, czy ciągu pieszego, ale może warto ograniczyć pracę takiej oprawy. Ona nie będzie pracowała na 100%, tylko zostanie to ograniczone powiedzmy do 80%, ale dzięki temu też zaoszczędzimy na energii elektrycznej, a de facto wiemy, że w większości energia pochodzi z kopalni, z elektrowni węglowych, no więc, tak. Więc to jest aby szersze spojrzenie. Drugi obszar to jest odpowiednie zarządzanie strumieniem pojazdów. Generalnie wszystkie miasta są zatłoczone, zakorkowane. Wiemy, jak się ciężko po nich poruszać w godzinach szczytu. I w procesie udzielania zamówienia publicznego istotne jest to, chociażby przy budowie dróg, żebyśmy zaczęli od analizy natężenia ruchu. Ta analiza powinna nam dać odpowiedź, w jaki sposób zaprojektować drogę, czy to ma być skrzyżowanie klasyczne, czy to ma być skrzyżowanie o ruchu okrężnym. I dzięki tym informacjom będziemy w stanie lepiej dostosować się do aktualnych potrzeb uczestników ruchu drogowego. I tutaj kolejny istotny temat, też wzbudzający wiele emocji, stosowanie buspasów. Komunikacja publiczna jest tym elementem, które powinno być traktowane w sposób priorytetowy, jeżeli chodzi o transport drogowy w miastach. Ja sobie zdaję sprawę, że z punktu widzenia użytkownika samochodu, który stoi w korku i widzi obok buspas, który jest pusty i raz na jakiś czas przejedzie obok niego autobus, jest irytujący. Ale właśnie taka jest idea buspasa.
Że on ma być irytujący.
On ma być irytujący i ma cię skłonić... Dokładnie. I macie skłonić do tego, żebyś się przesiadł na komunikację miejską. Premiowanie również ruchu rowerowego, czyli odpowiednie projektowanie dróg dla rowerów, tak aby one były w logicznym ciągu komunikacyjnym, czyli żeby nie urywały się w pewnym miejscu, tak żeby w sposób komfortowy, bezpieczny przede wszystkim, niekolizyjny, jeżeli chodzi o ruch samochodów, rowerzysta mógł się po terenie miasta przemieszczać. Łącznie z bardzo prozaicznymi rzeczami, czyli likwidowanie barier architektonicznych, czyli jeżeli jest droga dla roweru, to jeżeli ta droga przebiega przez jakieś skrzyżowanie, to budowanie krawężników najazdowych, a nie klasycznych krawężników drogowych, tak aby ten rowerzysta mógł w sposób komfortowy przejechać przez skrzyżowanie, nie obawiając się o to, że gdzieś tam mu się jakieś coś nieprzyjemne wydarzy. Ważnym elementem również jest premiowanie transportu publicznego i budowanie takiej siatki połączeń, aby faktycznie ona zachęcała mieszkańców do tego, żeby korzystać z tego transportu, czyli odpowiednia częstotliwość jazdy autobusów, tramwajów, budowanie ciągu logicznego tych pojazdów, czyli z jednej strony, jak się mieszkaniec przesiada z jednego autobusu do drugiego, to żeby nie musiał zbyt długo czekać na tym przystanku. To jest element tak, tworzenia węzłów przesiadkowych, czyli takich hubów, w których mieszkańcy mogą dojechać sobie na obrzeża miast samochodem, przesiąść mogą się na autobus i dalej po terenie danego miasta podróżować już komunikacją miejską.
I to jest oczywiście cała logistyka, ale także ta zielona logistyka, ona jest bardzo, bardzo ważna. No dobrze, to teraz przejdziemy trochę do takich technicznych zagadnień, ale chcemy, żeby one również tutaj nieco poradnikowo wybrzmiały w naszym programie. I tak, jak w opisie przedmiotu zamówienia kształtować wymagania środowiskowe? To jest właściwie to pierwsze pytanie, ale w tym zakresie samorządy i instytucje mają, no co tu dużo mówić, ogromne pole do działania. Pani Iwono, czy tak faktycznie jest?
No tutaj wypowiedź pana prezydenta wskazuje, że tak, świadczy o tym, no nielubione buspasy, ale tak powstają, one są konieczne w miastach. No,
ale ja widziałem,
w moim mieście we Wrocławiu
tak,
naprawdę
tutaj.
Użytkownicy dróg nie są za zbyt szczęśliwi, ale to rewolucja, która się dzieje właśnie w MPK, powoduje, że no, ta sieć będzie rozbudowywana. Także miasta korzystają z tego, tak? Idziemy w tym kierunku i to jest bardzo dobry kierunek, no bo to jest nieuniknione, tak? Coraz większe zagęszczenie, także musimy zwracać uwagę. No i dobrze, żeby zamawiający miał tą świadomość, tak? Że ma tak jak wskazałam wcześniej, tymi małymi krokami ma możliwość, tak, że ta kostka jednak to będzie, która przepuszcza deszczówkę, a nie puzzle betonowy, który tego nie zrobi. I właśnie do tego służy opis przedmiotu zamówienia. W ustawie Prawo zamówień publicznych no, są takie możliwości, żeby zamawiający skorzystali z tego. Oczywiście pamiętajmy, że opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny, wyczerpujący. On nie może budzić wątpliwości, ale również przede wszystkim nie może tworzyć jakichś sztucznych barier dla wykonawców, którzy będą ubiegać się o to zamówienie publiczne. Stąd też, jak wykorzystywane są te ekorozwiązania, to zamawiający muszą też dopuszczać no, inne możliwe środki, którymi wykonawcy będą w stanie wykazać, że właśnie takowe warunki zostaną przez nich spełnione. Tutaj będę się podpierać, ponieważ tych rozwiązań jest sporo i żeby nie umknęło
będą
nam.
Przykłady.
Tak, przykłady może jeszcze za chwileczkę, ale tu już te przykłady padły. I chociażby określanie standardów jakościowych, wymagań środowiskowych. Czyli no, wskazujemy chociażby posługiwanie się w opisie przedmiotu zamówienia ekoetykietami, chociażby Ecolabel, FSC dla sprzętu elektronicznego, Energy Star, który kiedyś był obowiązujący, no teraz już nie jest, ale zawsze jest możliwy do wykorzystania.
Dodajmy, to są te małe logotypy, które znajdziemy na laptopach, tak, na naszych smartfonach, czasami nie zwracamy na tego
zobaczymy
uwagę.
Taką piękną gwiazdkę, ale ona świadczy właśnie o energooszczędności tego urządzenia. A tak samo kupując sprzęt, wyposażenie no, jako konsumenci na rynku wolnym. Tak.
Nawet na kawie są odpowiednie oznaczenia, prawda? Że
no tak, tam bardziej fair trade, czyli ta produkcja taka zrównoważona i fair.
Jest bardzo dużo tych oznaczeń.
Tak, tych oznaczeń jest dużo. Kupując lodówkę, zwracamy jakiej klasy energooszczędności. Jest tak, że naprawdę to się dzieje wokół, tylko musimy na to zwrócić uwagę. Czyli ta efektywność energetyczna, o której właśnie mówiliśmy, czyli tak, aby określić poziomy zużycia energii elektrycznej, chociażby tutaj już ta technologia LED, która została przywołana przez pana prezydenta. Minimalizacja odpadów. To też jest wyzwanie, ale tutaj zamawiający mogą w opisie przedmiotu zamówienia właśnie wskazać wymogi, które dotyczą redukcji odpadów w procesie produkcji, dostawy i użytkowania. I chociażby wskazywanie, żeby te opakowania produktów były biodegradowalne, czy nadawały się do recyklingu. A no tutaj dużo było mowy o transporcie, także no, emisja gazów, czyli tlenków węgla, tlenków azotu, to jest też bardzo istotne i zapewne o tym jeszcze będziemy mówić, tak? Czy urządzenie, czy pojazdy elektryczne, hybrydowe, a może jednak zasilane wodorem, o czym się coraz częściej mówi. Preferencja też dla materiałów ekologicznych, czyli wymaganie tego, żeby produkty były wykonane z surowców odnawialnych lub ekologicznych. I to, co jest ważne też przy użytkowaniu różnych produktów zamawianych w ramach procesu zakupowego na rynku publicznym, właśnie jak są użytkowane, czyli trwałość.
Czy da się naprawić?
Czy da się naprawić? No bo jednak troszeczkę żyjemy teraz w czasach takich, że no nie opłaca się naprawić, kupujemy nowe. Tak?
Ale tutaj to bardzo nam pomagają też przepisy unijne, do których za chwileczkę wrócimy, ale proszę kontynuować, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie.
Czyli właśnie naprawa, ponowne wykorzystanie, to są elementy bardzo, bardzo istotne, tak? I w nich jeszcze będziemy do nich jeszcze nawiązywać. O tych konkretnych może przykładach, jak co kupować, to skupimy się, jak będziemy mówili już o kryteriach środowiskowych, jeżeli pan redaktor pozwoli.
Nie, jasne, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja myślę, że niektóre z tych kryteriów to możemy w ogóle do naszego codziennego życia przenieść, prawda? Tak, zaoszczędzimy pieniądze i jeszcze naszą planetę, ale jestem też ciekawy, no bo
tak. Tutaj padło, że przyroda okrutna, ale to najpierw my byliśmy okrutni wobec przyrody.
Tak, zdecydowanie
no to
tak.
Teraz no nie dziwmy się, że to się dzieje, co się wydarzyło chociażby we wrześniu ubiegłego roku.
Tak, dlatego kolejne pytanie, czy samorządy na przykład, i tutaj pytanie do pana prezydenta, czy inny zamawiający może wykluczyć na przykład takiego wykonawcę, który wiemy, że naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, czyli który, mówiąc najprościej, nie jest wykonawcą eko, nie jest zielonym wykonawcą. No to co w takiej sytuacji?
Oczywiście prawo zamówień publicznych daje nam w tym zakresie możliwości na gruncie swoich przepisów i to można podzielić na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy obszar takich warunków pozytywnych, czyli wymagań, które musi spełnić wykonawca, a drugi obszar to jest taki warunków negatywnych, no jeżeli tam nabroiłeś wcześniej, no to zamawiający cię wykluczy. I skupiając się na tym pierwszym obszarze, odnosząc to do konkretnych przykładów, zamawiający może tak sformułować warunki udziału w postępowaniu, aby realizacja zamówienia odbywała się w sposób ekologiczny. Dla przykładu kilka postępowań. Jednym z takich postępowań to może być dostawa asfaltu. Mhm. Wiadomo, że gminy realizują roboty drogowe, łatają dziury, remontują drogi, remontują chodniki i do tego remontu potrzebny jest nam asfalt, który trzeba kupić. I zamawiający powinien wręcz sformułować warunek udziału w postępowaniu, który będzie określał maksymalną odległość wytwórni asfaltu od miejsca, w którym ten asfalt ma być wykorzystany. No bo co z tego, że ja będę chciał być eko, jak pojazd ciężki, który spara bardzo dużo ilości paliwa, który nie jest elektryczny, będzie musiał jechać dziesiątki kilometrów po ten asfalt. I ważnym aspektem jest to, aby w warunku udziału w postępowaniu określić tą odległość. Oczywiście wymaga to zbadania rynku, żeby nie sformułować tego warunku w ten sposób, że w tej odległości nie ma żadnej otaczarni, bo to byłby absurd, gdyby nie mieli żadnego wykonawcy, który by nam wystartował w takim postępowaniu. Więc oczywiście to wymaga wcześniejszej analizy, ale chodzi o to, żeby ta droga po asfalt i z asfaltem była jak najkrótsza. Wiadomo, że jest to taki materiał, który się kupuje de facto na bieżąco, bo nie możemy go zmagazynować, tylko musimy sobie go odpowiednio zaplanować i w momencie, kiedy on jest potrzebny, po prostu taka wanna jedzie po niego i przywozi na miejsce robót budowlanych. Natomiast drugi, ten obszar wynikający z prawa zamówień publicznych, czyli tych warunków negatywnych, czyli stanowiących podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania, to są przede wszystkim przesłanki fakultatywne, czyli takie, które zamawiający może, a nie musi zastosować. Natomiast jeżeli je zastosuje i one zaistnieją, to wykonawca będzie podlegał wykluczeniu. I tutaj przede wszystkim na ten temat mówi przepis artykułu 109 ustęp 1 punkt 2 prawa zamówień publicznych, który jasno precyzuje, że jeżeli, drogi wykonawco, ty naruszyłeś przepisy w zakresie ochrony środowiska, to podlegasz odrzuceniu. Ale dobór, które z tych warunków, czy też podstaw wykluczenia będą wykorzystane w danym postępowaniu, powinien być dobrany w sposób odpowiedni do określonego postępowania. I tutaj można wyróżnić takie trzy kategorie, czyli wykroczenie, ktoś został skazany i kara wydana w postaci decyzji administracyjnej za naruszenie przepisów środowiskowych. I dobór wszystkich lub wybranych środków sankcyjnych winien odbywać się w oparciu o specyfikę danego zamówienia. Bo są takie branże, gdzie sankcja w postaci wykluczenia wykonawcy byłaby nadmierną karą w stosunku do uchybienia. Bo mamy branżę odpadową, bardzo newralgiczną, gdzie może się okazać, że wykonawca, który jest bardzo proeko, dostał karę przyznaną przez odpowiednią instytucję do tego uprawnioną, która w żaden sposób nie przesądza o tym, że ten przedsiębiorstwa nie jest eko. Mhm. Ale wprowadzenie takiego zapisu może spowodować, że zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu znaczną część rynku. Zatem dobór narzędzi, z których zamawiający będzie korzystał, winien każdorazowo być poprzedzony analizą rynku wykonawców, tak aby w sposób nadmierny nie ograniczyć potencjalnych wykonawców. Takim obszarem oczywiście, gdzie zamawiający może w sposób ogromny wykorzystać przepisy prawa zamówień publicznych, jest właśnie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie de facto ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na gminy obowiązek zorganizowania takiego systemu i oczywiście zamawiający może wymagać, że odbiór takich odpadów będzie się odbywał pojazdami, które spełniają najwyższe normy emisji spalin, no bo de facto wiemy, że tych pojazdów wyjeżdża kilkadziesiąt dziennie na terenie dużych miast i ważne jest to, żeby te pojazdy były komfortowe dla obsługi, bo to też jest ważne z punktu widzenia zamawiającego, żeby osoby, które zajmują się codziennie odbieraniem naszych odpadów, pracowały w warunkach spełniających najwyższe standardy ekologiczne. Ważne jest to, żeby te pojazdy były ciche. Czyli krótko mówiąc...
Żeby śmieciara nas nie budziła
o 6 rano. Nie chcę powiedzieć nad ranem, ale niejednokrotnie zdarza się tak, żeby obsłużyć całe miasto. Taka śmieciara musi wyjechać wcześniej niż o 6 rano. No i wiadomo, że ona wtedy emituje ten hałas, który sprawia dyskomfort mieszkańcom, więc warto jest, aby w sposób odpowiedni sformułować warunki udziału w postępowaniu i chociażby określić maksymalną liczbę decybeli emitowanych przez ten pojazd zarówno w trakcie jazdy, jak i w trakcie obsługi wiatr śmietnikowy, bo to też jest istotne, a wiemy, że mieszkańcy na to zwracają uwagi, bo problem zanieczyszczenia hałasem w dużych miastach jest bardzo dużym problemem, dlatego powstają mapy akustyczne, które określają, w jaki sposób ten dźwięk negatywny roznosi się po mieście, w jaki sposób to można ograniczyć, chociażby poprzez budowę barier dźwiękochłonnych. Natomiast jest to problem, z którym musimy globalnie podchodzić.
Ja przyznam się Państwu, że ja jestem pod wrażeniem faktu, jak wiele szczegółów mieści się w jednym czasami z pozoru błahym albo prostym zamówieniu. Jak wiele elementów trzeba wziąć pod uwagę. Jak bardzo jest to ważne, nie tylko z punktu widzenia nawet troski o klimat i środowisko, ale także komfort mieszkańców danego miasta i gminy. Także naprawdę robi to wrażenie.
Ale tutaj trzeba, że to my weszliśmy, jaka ta gmina w przyrodę, a nie, że to przyroda wchodzi w naszą gminę, tak?
No tak.
Także kwestia taka, no musimy tutaj, że tak powiem, znaleźć złoty środek, czy z hałasem, czy właśnie z odbiorem odpadów, czy z odbiorem wód opadowych. No to tutaj naprawdę także tworzone są mapy, tworzone też są mapy przewiewów. To też na pewno dotyka, zwłaszcza korytarze powietrzne. Także tu padło, że też ekrany akustyczne, ale przecież wykorzystujmy do tego też przyrodę. Są nasadzenia, rośliny, które... No, cudownie nam rosną w mieście, które liście powodują, że jednak to jest taki naturalny wygłuszacz i wtedy może ta śmieciarka o 6 rano, chociaż jak będzie odbiór szkła, to panie prezydencie, nie wiem, czy decybele tutaj uda się ograniczyć.
No właśnie miałem o to zapytać, ale dobrze. Pani Wono, listę szczegółów wydłużyła pani o jakieś 50% już w tej chwili. Dobrze, muszę to przemyśleć naprawdę na spokojnie. Natomiast kolejna rzecz to takie słowo, które robi furorę nie tylko w ekonomii, nie tylko w artykułach gospodarczych, ale przede wszystkim w polityce. Zielony Ład. Dużo się mówi o Zielonym Ładzie w ostatnich latach, stąd moje pytanie, czy te przepisy mieszczące się właśnie w tym też pojemnym bardzo pojęciu mają również wpływ na zachowania polskich zamawiających? A jeśli tak, to bardzo proszę o przykłady.
To tak, jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład, jest to strategia opracowana przez Unię Europejską, mająca na celu właśnie przezwyciężenie tych problemów związanych z klimatem i problemów środowiskowych, zakładająca osiągnięcie do 2050 roku o uzyskanie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. A więc chodzi tutaj o stan, kiedy ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery jest równoważona przez ich absorpcję, czy to przez środowisko naturalne, czy też przez technologie wychwytujące dwutlenek węgla. Europejski Zielony Ład przewiduje wprowadzenie określonych obowiązków uwzględnienia wymogów środowiskowych w ramach zamówień publicznych, a więc obowiązki dotyczące zielonych zamówień publicznych mają być wprowadzone nie w formie tutaj regulacji wynikających z unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i co skutkowałoby potem ich transpozycją do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ale w formie aktów sektorowych. Z racji tego, iż wymogi o charakterze środowiskowym są bardzo często techniczne i one muszą być umiejscowione właśnie w takich kierunkowych regulacjach prawnych. I tak jak patrzę właśnie na te procesy legislacyjne unijne toczące się właśnie w ramach Unii Europejskiej, to muszę stwierdzić, że już na przestrzeni tych sześciu lat, kiedy mamy do czynienia z tym Europejskim Zielonym Ładem, to przyjęto już całkiem pokaźną liczbę tych aktów sektorowych. Mamy rozporządzenie w sprawie baterii, mamy rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych, czy też rozporządzenie w sprawie wymogów dla ekoprojektu, rozporządzenie dla opakowań i odpadów opakowaniowych, które to z kolei zawierają podstawy prawne do wydania przez Komisję Europejską aktów nielegislacyjnych doprecyzowujących wymogi w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Muszę też podkreślić, że na chwilę obecną te wymogi dotyczące zrównoważenia środowiskowego, one nie zostały jeszcze wydane właśnie w formie tych aktów nielegislacyjnych, ale możemy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości takie akty, czy to właśnie w postaci rozporządzeń wykonawczych komisji, czy też innych aktów delegowanych się pojawią i będą skutkowały określonymi obowiązkami po stronie zamawiających. Także możemy liczyć, że takie wymogi niedługo się pojawią, co właśnie przełoży się na zachowanie po stronie zamawiających.
To ja tylko przypomnę naszym widzom, że pan Marcin Skowron jest radcą generalnym w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych, więc chyba sporo tych zielonych tematów u pana na co dzień w pracy, prawda?
Tak, muszę przyznać, całkiem sporo i generalnie te tematyki to przerastają w takim, no, w sposób lawinowy, tak, że jest naprawdę tego sporo.
Dobrze, to teraz określenie, które brzmi dla mnie nieco enigmatycznie, ale tutaj już pani trochę wyjaśniła. Kryteria środowiskowe, jakie obszary obejmują? No i tutaj taki skrót mamy GPP. Co on oznacza?
Kryteria GPP powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej. Mhm. One właśnie dotyczą zielonych zamówień publicznych. Komisja Europejska zwrócił uwagę na te branże, w których no, najbardziej możemy właśnie te aspekty środowiskowe wykorzystać. Te kryteria dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, także zamawiający mogą po to sięgać. Oczywiście to jest spektrum możliwości, które zamawiający mogą wykorzystać.
I podpowiedzi.
Także kwestia taka to nie jest, że tak trzeba robić, tak? Mhm. Tylko może zwrócić uwagę i wykorzystać. Są tam kryteria kompleksowe, kryteria podstawowe, a te produkty, które zostały objęte, to tutaj też sobie wynotowałam, no to naprawdę bardzo szerokie spektrum. Komputery, monitory, tablety, transport drogowy, o którym tutaj pan prezydent już wiele mówił, urządzenia do przetwarzania obrazu, konserwacja przestrzeni publicznej, żywność, usługi sprzątania, oświetlenie, farby, wyroby włókiennicze, meble biurowe, biurowce, przepraszam, drogi, energia elektryczna, także naprawdę tych produktów jest bardzo dużo.
To wszystko, o czym możemy pomyśleć w kontekście zamówień.
O wszystkim tak, także tutaj, jeżeli sięgniemy do kryteriów GPP, znajdziemy. No i teraz wprowadzając te kryteria, wydaje nam się, że to tak aż trzeba nie wiadomo jakich tutaj zastosować, zabiegi, żeby właśnie wpłynąć na to i zmniejszyć to negatywne oddziaływanie na środowisko. A przypuśćmy, że trzeba posprzątać to studio, tak? Mhm. I w tym momencie kryteriami mogą być chociażby urządzenia, które będą wykorzystywane do posprzątania, czyli które zużywają mniej energii elektrycznej, które emitują mniej hałasu. No w studio to jest w szczególności tak powinien być hałas ograniczany. Ale chociażby to, na co zwraca Komisja Europejska uwagę, wykorzystanie mikrofibry, czyli produktu, który jest do wielokrotnego użytku, który przynosi też oszczędności, a który jest bardzo chłonny i przy usłudze sprzątania możliwy do wykorzystania. Artykuły biurowe i chociażby zakup papieru do drukarek. Tutaj też mamy realny wpływ jako zamawiający, bo określając chociażby kryterium dla poziomu bieli, to jest ten współczynnik CIE, żeby mieć idealnie biały papier, to ten współczynnik musi wynosić 100. Tylko żeby osiągnąć ten współczynnik 100, no to naprawdę w produkcji tego papieru musi być użytych bardzo dużo substancji, przede wszystkim chlor, żeby wybielić papier. No i teraz musimy się zastanowić jako zamawiający, a może papier, gdzie ten współczynnik będzie 60, i on spełni swoją funkcję. On może nie będzie śnieżno-biały. Nasze oko może nawet nie wychwyci, że to jest taka lekka żółć, ale no, jako papier spełni tą funkcję. A w ten sposób będziemy oddziaływali na środowisko, kupując sprzęt informatyczny. Energooszczędność. A też musimy zdać sobie sprawę, ile substancji toksycznych wykorzystywanych jest do stworzenia obudowy takiego sprzętu. Mhm. Czyli no tutaj naprawdę to są takie drobne kroczki, o których już wcześniej mówiłam i no tutaj jeszcze sądzę,
pani
że
Iwono,
właśnie
pani
przy tej ekogminie też wybrzmiało, ile mamy możliwości.
Pani Iwono, pani listę szczegółów jeszcze wydłużyła w tym momencie. Zaraz skończy mi się miejsce na notatki.
Ach,
wspomniała pani o zamówieniach publicznych w kontekście tutaj chociażby tego studia radiowego. Będzie okazja, po programie porozmawiamy z panią Matyldą o tym. Pozdrawiamy bardzo serdecznie już teraz. Za szybą czuwa nad przebiegiem tego nagrania, ale pytanie również nie tylko o radio, prawda, ale także jak to wygląda w samorządzie. Pytanie do pana prezydenta.
Właśnie my kupujemy taki papier żółty, powiem
taki
szczerze.
Żółty. O,
taki żółty. No taki ekologiczny, z recyklingu, bo to jest właśnie eko. Mhm. I nam nie zależy na tym, żeby on był czysto biały.
Ale no w tym świetle powiem szczerze, że nawet ten żółty papier wygląda jak
na biały.
Czyli kwestia odpowiedniego doboru światła.
Na przykład.
Tak, natomiast tak, kryteria środowiskowe no, dotykają każdego obszaru zamówień publicznych. I warto, wydaje mi się, wspomnieć, bo rozmawiamy o tych działaniach proekologicznych, wspomnieć o elektromobilności, mhm. czyli de facto o innym akcie prawnym, który mocno dotyka obszaru zamówień publicznych, a który wspiera te działania proekologiczne. I tutaj zaś odniosę się do transportu publicznego, czyli zakup, ale nie co do organizacji samego transportu, ale co do taboru autobusowego. I mhm. tutaj oczywiście gminy czynią starania, żeby ten transport spełniał oczekiwania pasażerów, czyli teraz mamy i Wi-Fi dostępne w pojeździe i mamy ładowarki, więc ten transport naprawdę już jest na bardzo wysokim poziomie, ale zależy nam też, żeby te pojazdy były eko, czyli odchodzimy od klasycznych pojazdów dieslowskich na rzecz pojazdów hybrydowych i pojazdów zeroemisyjnych. Ważnym jest właśnie to, żeby ten tabor był systematycznie wymieniany i był tak dobierany, żeby w sposób efektywny był w stanie obsłużyć siatkę połączeń. Czyli wiemy, że pojazdy zeroemisyjne na tą chwilę w większości to są pojazdy elektryczne, o hybrydowych, o wodorowych zaraz wspomnę. I zasięg takiego autobusu jest ograniczony, czyli ta siatka połączeń, która będzie obsługiwana przez autobus elektryczny, musi być tak zaplanowana, żeby dać czas temu autobusowi się naładować. Mhm. Czyli jak pojawia się przerwa w jeździe, to ważne jest, żeby w tym miejscu zapewnić pantograf lub innego typu ładowarkę, gdzie ten autobus będzie mógł się doładować i dalej realizować swoje funkcje. Takich ograniczeń z kolei nie mają autobusy hybrydowe, gdzie de facto one funkcjonują w tandemie silnika klasycznego spalinowego i silnika elektrycznego. Natomiast taką rzeczą, nad którą wszyscy się zastanawiają, jak to zrobić, są autobusy wodorowe, czyli autobusy, które są de facto jeżdżącą elektrownią, bo z wodoru jest wytwarzany prąd elektryczny i nie ma tych ograniczeń, taki pojazd związany z koniecznością jego ładowania w trakcie pracy. Aczkolwiek no tutaj ten czynnik ekonomiczny jest tym czynnikiem, który póki co ogranicza taki dynamiczny rozwój autobusów wodorowych, bo cena wodoru powoduje to, że z kolei koszt takiego transportu jest niestety nieakceptowalny, bo wodór jest bardzo drogi, a to się wprost przejawia na, przekłada na cenę przejazdu. Oczywiście projektowanie budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, projektowanie dróg z wykorzystaniem nawierzchni, które ograniczają emisję hałasu, bo też są takie nawierzchnie, gdzie ten hałas wytwarzany przez pojazdy po nim jeżdżące są mniejszy niż przy innych nawierzchniach. Także spektrum działań zamawiającego jest w tym zakresie ogromny.
I autobusy z zielonymi tablicami rejestracyjnymi rozpoczynającymi się na SO już jeżdżą po Sosnowcu.
Oczywiście.
Dobra, to już mamy. W takim razie tytułem podsumowania, ja tutaj się zwrócę do pana Marcina Skowrona. Jakie działania promujące narzędzia prośrodowiskowe podejmuje właśnie Urząd Zamówień Publicznych, czyli instytucja, którą pan reprezentuje? No i ja jestem ciekawy, to taka dobra klamra też do tego tematu, czyli jak to wygląda właśnie z perspektywy państwa instytucji.
Jeśli chodzi o promowanie zielonych zamówień publicznych, to te działania podjęliśmy już 18 lat temu i od tego czasu przeprowadziliśmy szereg serii szkoleń właśnie skierowanych do zamawiających, w których te aspekty środowiskowe wybrzmiały. Nie tylko chodzi o podstawy prawne, ale również o prezentację takich praktycznych przykładów skutecznej realizacji właśnie zielonych zamówień publicznych, bo nic tak nie przemawia do zamawiających, jak właśnie takie te dobre przykłady, które skutkowały właśnie realizacją zielonych zamówień publicznych, a nie tylko wypełnieniem zwykłych obowiązków ustawowych, jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia postępowania przetargowego. Oczywiście, tak jak zostało to wspomniane, promowanie tych unijnych kryteriów środowiskowych. To, co jeszcze warto wspomnieć, to są dokumenty właśnie o charakterze informacyjnym i myślę, że one stanowią taki dobry punkt wyjścia do zapoznania się właśnie z tematyką tych zielonych zamówień, z zapoznaniem się z zakresem przedmiotowym, które te kryteria obejmują, identyfikacją tych aspektów środowiskowych, które możemy właśnie zastosować w naszych postępowaniach. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Oprócz tego właśnie poza szkoleniami, konferencjami właśnie też nakierunkowanymi na promocję zielonych zamówień publicznych, przygotowujemy liczne opracowania i materiały dla nie tylko dla zamawiających, również dla wykonawców, bo też chcemy edukować i wykonawców, i przedstawicieli instytucji kontrolnych, a także opinię publiczną, jakie kwestie mogą być czy też zawierają się w ramach tych zielonych zamówień publicznych. Począwszy od przeglądu etykiet, przykładowych etykiet o charakterze zielonym, czy też przykładowymi zapisami z dokumentów zamówienia, w których te wymogi środowiskowe mogą zostać zawarte. Tak? Te przykładowe zapisy zostały właśnie opracowane w oparciu o faktyczne dokumentacje przetargowe i które skutkowały właśnie efektywnym udzieleniem takich zamówień publicznych. Oprócz tego przegląd regulacji prawnych powiązanych z zielonymi zamówieniami publicznymi. Zostało to wcześniej wspomniane, iż tak naprawdę mamy do czynienia z takim wysypem tych regulacji i chodzi o to, aby zamawiający mieli taką kompleksową wiedzę i wiedzieli, jakich obszarów te wymogi środowiskowe przekładające się na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą obejmować. Tak, także naprawdę szereg materiałów i tutaj w ramach urzędu staramy się, aby te materiały były jak najbardziej aktualne. Także co dwa lata, czasami nawet częściej, dokonujemy ich aktualizacji, tak, aby zamawiający faktycznie mieli na podorędziu takie aktualne i najbardziej najświeższe informacje.
I one dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Oczywiście. Także, szanowni państwo, zachęcamy. Warto wejść na stronę Urzędu Zamówień Publicznych. Warto również wejść na stronę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
I Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
No też. A bo tam pewnie przykłady również ciekawych rozwiązań będą. Ale tak, pan wykorzystał ten czas. Bardzo dobrze. Okej. Okay. I tą taką promocją stron internetowych, na których wartościowe informacje możemy znaleźć, kończymy ten odcinek naszego podcastu. Ja bardzo państwu dziękuję za to, że odwiedziliście nas państwo w studiu, a byli razem z nami pani Iwona Ziarniak, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i mam nadzieję, że po naszym spotkaniu zielone zamówienia już nie będą takie zielone.
będą bardziej zielone. Będą
pod względem wiedzy, rozumiem. Nie zielone, nie, ale oczywiście nie, eko, zdecydowanie, proekologiczne.
Zdecydowanie tak.
Tak, żebyśmy bardzo, się dobrze zrozumieli.
Bardzo dziękuję, oczywiście. Okay. Dziękuję również panu Marcinowi Skowronowi, radcy generalnemu w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i dziękuję również panu zastępcy prezydenta miasta Sosnowca, pan Michał Zastrzeżyński po raz kolejny również w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A zatem, tak jak pani powiedziała, aby temat zielonych zamówień publicznych, abyśmy nie byli właśnie takiego koloru zielonego za bardzo, jeżeli chodzi o stan naszej wiedzy, ale żebyśmy byli właśnie tego koloru, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie. Bardzo dziękuję. A to był podcast Słowem o zamówieniach publicznych. Tym razem to było słowo pisane zieloną czcionką. Bardzo państwu dziękuję. Przypomnę tylko, że ten podcast powstaje we współpracy Polskiego Radia Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.